John Ronald Reuel Tolkien. Hobbit, czyli Tam i z powrotem. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A. Przekład Maria Skibniewska. Czyta Marian Czarkowski. Rozdział pierwszy. Nieproszeni goście. W pewnej norze ziemnej mieszkał sobie pewien hobbit. Nie była to szkaradna, brudna, wilgotna nora, rojąca się od robaków i cuchnąca błotem, ani też sucha, naga, piaszczysta nora bez stołka, na którym by można usiąść, i bez dobrze zaopatrzonej spiżarni. Była to nora hobbita, a to znaczy nora z wygodami. Miała drzwi doskonale okrągłe, jak okienko okrętowe, pomalowane na zielono, lśniącą, żółtą, mosiężną klamką, sterczącą dokładnie po środku. Drzwi prowadziły do holu, który miał kształt rury i wyglądał jak tunel. Był to bardzo wygodny tunel, nie zadymiony, z boazerią na ścianach i chodnikiem na kafelkowej podłodze. Nie brakowało tu politurowanych krzeseł, ani mnóstwa wieszaków na kapelusze i płaszcze, bo hobbit bardzo lubił gości. Tunel wił się w skrętach, wił się i wił, wdrażając się głęboko, choć wcale nie prostą drogą, we wnętrze pagórka, a raczej pagórka przez duże P, bo tak go nazywano w promieniu wielu mil. A mnóstwo okrągłych drzwiczek otwierało się to po jednej, to po drugiej jego stronie. Hobbici nie uznają schodów. Sypialnie, łazienki, piwnice, spiżarnie, mnóstwo spiżarni, garderoby. Hobbit miał kilka pokoi przeznaczonych wyłącznie na ubrania. Kuchnie, jadalnie, wszystko mieściło się na tym samym piętrze, a nawet wzdłuż tego samego korytarza. Najparadniejsze pokoje znajdowały się z lewej strony, patrząc od wejścia, ponieważ tylko te miały okna głęboko osadzone, okrągłe okna, z widokiem na ogród, a dalej na łąki zbiegające w dół ku rzece. Ów hobbit był bardzo zamożnym hobbitem, a nazywał się Baggins. Bagginsowie żyli w okolicy pagórka od niepamiętnych czasów i cieszyli się powszechnym szacunkiem, nie tylko dlatego, że prawie wszyscy byli bogaci, lecz także dlatego, że nigdy nie miewali przygód i nie sprawiali niespodzianek. Każdy z góry wiedział, co Baggins powie o tej czy innej sprawie, także nie potrzebował go trudzić zadawaniem pytań. W tej historii opowiemy o Bagginsie, którego spotkała przygoda i który zrobił oraz powiedział wiele rzeczy niespodziewanych. Mógł był wskutek tego utracić szacunek sąsiadów, ale zyskał. No, przekonacie się sami, czy coś zyskał w końcu. Matką naszego hobbita... Ale co to jest hobbit? Zdaje mi się, że wymaga to wyjaśnienia. W dzisiejszych czasach bowiem hobbitów bardzo rzadko można spotkać. Nie ma ich wiele, a poza tym unikają dużych ludzi, jak nazywają nas. Hobbici są, czy może byli, małymi ludźmi, mniejszymi od krasnoludów. Różnią się też od nich tym, że nie noszą brody, lecz znacznie większymi od liliputów. Nie uprawiają wcale, albo prawie wcale czarów, z wyjątkiem chyba zwykłej, powszedniej sztuki, która pozwala im znikać bezszelestnie i błyskawicznie, kiedy duzi, niemądrzy ludzie, jak ty i ja, zabłądzą w ich pobliże, hałasując niczym słonie, także na mile można ich usłyszeć. Hobbici są skłonni do tycia, zwłaszcza w pasie. Miewają wypięte brzuchy, ubierają się kolorowo, najchętniej zielono i żółto. Nie używają obuwia, ponieważ stopy ich z przyrodzenia opatrzone są twardą podeszwą i porośnięte bujnym, ciemnym, brunatnym włosem, podobnie jak głowa, zwykle kędzierzawa. Mają długie, zręczne, smagłe palce i poczciwe twarze, a śmieją się dużo, basowo i serdecznie, szczególnie po obiedzie, który w miarę możności jadają dwa razy dziennie. Teraz już wiecie o nich dość na początek. Jak więc mówiłem, matką naszego hobbita, to jest Bilba Bagginsa, była słynna Belladonna Tuk, jedna z trzech niepospolitych córek starego Tuka, głowy wszystkich hobbitów, mieszkających za wodą, czyli za rzeczką, która płynęła u stóp pagórka. Powiadano, że dawnymi czasy ten i ów Tuk brał żonę z plemienia czarodziejów. Nierzeczliwi twierdzili, że to były gobliny. Rzeczywiście, tukowie zawsze mieli w sobie coś niezupełnie hobbickiego, a od czasu do czasu zdarzało się, że ktoś z członków tego rodu wyruszał w świat szukać przygód. Taki tuk znikał dyskretnie, a rodzina nie rozgłaszała sprawy. Fakt jednak, że tukowie nie byli tak szanowani jak Bagginsowie, chociaż niewątpliwie od nich bogatsi. Co prawda, Belladonna Tuk, odkąd została panią Bangową Baggins, nie miewała żadnych przygód. Bango, ojciec Bilba, zbudował dla niej, częściowo za jej posag, norę tak wspaniałą, że nie znalazłoby się nic podobnego ani pod pagórkiem, ani za pagórkiem, ani za wodą. I w tej norze mieszkali małżonkowie aż do końca swoich dni. Mimo wszystko wydaje się prawdopodobne, że Bilbo, jedyny syn Belladonny, chociaż wyglądał i zachowywał się dokładnie tak, jakby był drugim wydaniem swojego solidnego i spokojnego ojca, odziedziczył po kądzieli ziarenko dziwactwa i że to ziarenko czekało tylko na okazję, by zakiełkować. Okazja jednak się nie nadarzyła, aż Bilbo dorósł. Skończył 50 lat, czy coś około tego. Zamieszkał w pięknej, hobbickiej norze, zbudowanej przez ojca. W norze, którą wam już opisałem i, jak się zdawało, osiadł w swoim domu na dobre. Dziwnym trafem, pewnego ranka, dawno, dawno temu, w czas dla świata spokojny, gdy mniej na nim było zgiełku, a więcej zieleni, gdy hobbici żyli liczni i szczęśliwi, a Bilbo Baggins, zjadłszy śniadanie, stał pod swymi drzwiami i ćmił olbrzymią, długą, drewnianą fajkę, sięgającą mu prawie do kosmatych palców u nóg porządnie wyszczotkowanych, przechodził tamtędy Gandalf. Gandalf. Gdybyście o nim słyszeli bodaj ćwierć tego, co ja, a ja słyszałem ledwie małą cząstkę tego, co o nim mówią, już byście wiedzieli, że czeka was na pewno niezwykła historia. Gdziekolwiek bowiem zjawił się Gandalf, opowieści i przygody jakby cudem wyrastały dookoła niego. Nie przechodził drogą pod pagórkiem od bardzo dawna, a mianowicie od śmierci swego przyjaciela, starego Tuka. Toteż hobbici niemal zapomnieli, jak wygląda. Małe hobbity i hobbitki zdążyły podorastać przez czas, gdy Gandalf bawił w sobie wiadomych sprawach daleko za pagórkiem i po drugiej stronie wody. Nic więc nie podejrzewał Bilbo, gdy owego ranka zobaczył małego staruszka w wysokim, spiczastym, niebieskim kapeluszu, w długim szarym płaszczu przepasanym srebrną szarfą, z długą siwą brodą sięgającą poniżej pasa, obutego w ogromne czarne buty. Dzień dobry, powiedział Bilbo. I powiedział to z całym przekonaniem, bo słońce świeciło, a trawa zieleniła się pięknie. Gandalf jednak spojrzał na niego spod bujnych, krzaczastych brwi, które sterczały aż poza szerokie rondo kapelusza. Co chcesz przez to powiedzieć? Spytał. Czy życzysz mi dobrego dnia? Czy oznajmiasz, że dzień jest dobry, niezależnie od tego, co ja o nim myślę? Czy sam dobrze się tego ranka czujesz? Czy może uważasz, że dzisiaj należy być dobrym? Wszystko naraz, rzekł Bilbo. A na dodatek, że w taki piękny dzień dobrze jest wypalić fajkę na świeżym powietrzu. Jeżeli masz przy sobie fajkę, siądź przy mnie, poczęstuję cię moim tytoniem. Nie ma co się śpieszyć, cały dzień przed nami. To rzekłszy, Bilbo siadł na ławce obok swych drzwi, założył nogę na nogę i dmuchnął pięknym, siwym kółkiem dymu, które nie tracąc kształtu pożeglowało w powietrzu aż nad szczyt pagórka. — Bardzo ładnie — powiedział Gandalf. — Ale nie mam dziś czasu na puszczanie kółek z dymu. Szukam kogoś, kto by zechciał wziąć udział w przygodzie, to znaczy w wyprawie, którą właśnie przygotowuję. Bardzo trudno kogoś takiego znaleźć. — Ja myślę, że trudno. W naszych stronach... My tu jesteśmy naród prosty i spokojny, nie potrzeba nam przygód. Przygody. Przygody to znaczy nieprzyjemności, zburzony spokój, brak wygód. Przez takie rzeczy można się spóźnić na obiad. Ja nie pojmuję, co się w tym komuś może podobać. Rzekł nasz pan Baggins, zatknął wielki palec lewej ręki za wycięcie kamizelki pod pachą i wypuścił drugi z kolei jeszcze większy pierścionek dymu. Potem sięgnął po ranną pocztę i zaczął czytać listy, udając, że nie zwraca wcale uwagi na staruszka. Doszedł do wniosku, że nie jest to odpowiednie dla niego towarzystwo i chciał się go co prędzej pozbyć. Ale Gandalf nie ruszył się z miejsca. Stał oparty na lasce i nic nie mówiąc przyglądał się hobbitowi, aż w końcu Bilbo zmieszał się, a nawet trochę rozgniewał. — Dzień dobry — powiedział wreszcie. — Nie życzymy sobie tutaj żadnych przygód. Dziękujemy pięknie. Spróbuj za pagórkiem albo po drugiej stronie wody. Miało to znaczyć, że uważa rozmowę za skończoną. — Jakże wiele różnych znaczeń ma w twoich ustach dzień dobry — rzekł Gandalf. — Tym razem chciałeś przez to powiedzieć, że masz mnie dość i że dzień nie będzie naprawdę dobry, póki stąd nie odejdę. — Ale co znowu, drogi panie? Proszę cię, wybacz, bo coś mi się zdaje, że nie znam twojego nazwiska. — Tak, tak, mój drogi, ale ja znam twoje nazwisko, panie Bilbo Baggins. Ty także znasz moje, chociaż zapomniałeś, jak wygląda ten, kto je nosi. Jestem Gandalf. Gandalf to ja. Nie do wiary, że doczekałem, by mnie syn Beladonny Tuk częstował swoim dzień dobrym, jak wędrownego kramarza, co handluje guzikami.
Gandalf? Gandalf? Wielkie nieba! Czyżby ten sam wędrowny czarodziej, który staremu Tukowi podarował magiczne, brylantowe spinki, co to same się zapinały, a odpinały tylko na rozkaz? Ten, co podczas przyjęć opowiadał takie cudowne historie o smokach, goblinach i wielkoludach, o ratowaniu księżniczek i o niespodziewanym szczęściu wdowich synów, ten Gandalf może, który puszczał takie nadzwyczajne, wspaniałe ognie sztuczne? Pamiętam je. Stary Tuk bawił nas nimi w noc sobótkową. Cudowne. Strzelały w górę jak olbrzymie ogniste lilie, liwie pyszczki i złoty deszcz i wisiały w półmroku na niebie przez cały wieczór.
Zauważyliście już z pewnością, że pan Baggins nie był wcale tak prozaicznym hobbitem, za jakiego chciał uchodzić, i że bardzo lubił kwiaty.
A niechże cię ciągnął dalej. Czyżby ten sam Gandalf, z którego namowy wiele spokojnych chłopców i dziewcząt ruszyło w świat po szaleńcze przygody, zaczynając od łażenia po drzewach, a kończąc na podróżowaniu na gapę statkami pływającymi między tym a drugim brzegiem? O, słowo daję. Życie było wtedy wcale zabaw... To znaczy, chciałem powiedzieć, że w swoim czasie narobiłeś niemało zamieszania w tej okolicy. Przepraszam cię. Nie miałem pojęcia, że wciąż jeszcze zajmujesz się tymi rzeczami.
A cóż bym mógł robić innego? Odparł czarodziej. Swoją drogą rad jestem, że to i owo zapamiętałeś o mnie. Mam wrażenie, że moje ognie sztuczne w każdym razie mile wspominasz. A to już budzi pewne nadzieje. Doprawdy, przez przyjaźń dla twego dziadka, starego Tuka i tej biednej Belladonny dam ci to, o co mnie prosiłeś.
Wybacz, proszę, o nic nie prosiłem.
Owszem, owszem, nawet dwukrotnie. Prosiłeś o wybaczenie. Udzielam ci go. A nawet zrobię więcej. Wyślę cię na tę wyprawę, żebyś użył przygody. Będzie to bardzo zabawne dla mnie, a dla ciebie bardzo zdrowe. A w dodatku prawdopodobnie korzystne. Oczywiście, jeśli w ogóle wyjdziesz z tego cało.
Przepraszam, nie życzę sobie przygód. Dziękuję ślicznie. Nie dziś. Do widzenia. Ale proszę cię, zajdź do mnie na herbatkę, kiedy ci dogadza. Czemuż by nie jutro na przykład? Przejdź jutro. Do widzenia.
To rzekłszy, hobbit zrobił w tył zwrot, skoczył do wnętrza nory przez okrągłe, zielone drzwiczki, które zatrzasnął za sobą pośpiesznie, nie tak jednak pośpiesznie, by Gandalf mógł się poczuć dotknięty. Bądź co bądź, czarodziej to czarodziej.
— Po kiego licha zaprosiłem go na herbatę? — rzekł do siebie Bilbo, kierując się w stronę spiżarni.
Dopiero co zjadł śniadanie, przyszło mu jednak do głowy, że kawałek lub dwa kawałki ciasta, popite jakimś trunkiem, dobrze mu zrobią po przeżytym strachu. Gandalf tymczasem wciąż jeszcze stał za drzwiami i śmiał się dość długo, chociaż cichutko. Po chwili podszedł bliżej i ostrzem laski wyskrobał na pięknych, zielonych drzwiach frontowych hobita jakiś dziwaczny znak. Odszedł potem w tym samym momencie, gdy Bilbo Kończąc drugi kawałek ciasta, nabrał przeświadczenia, że bardzo sprytnie wymigał się od wszelkich przygód. Nazajutrz prawie zapomniał o Gandalfie. Nigdy nie pamiętał zbyt dokładnie różnych rzeczy, jeśli ich nie zapisał w swoim kalendarzyku terminowym. Na przykład tak. Środa, herbata z Gandalfem. Poprzedniego dnia zanadto był podniecony, by o czymś takim pomyśleć. Gdy zbliżała się pora podwieczorku, u drzwi wejściowych przenikliwie zadźwięczał dzwonek i wtedy dopiero Bilbo przypomniał sobie wszystko. Pędem pobiegł nastawić imbryk, do nakrycia dodał drugą filiżankę i talerzyk oraz parę ciastek, po czym ruszył do drzwi. Miał na końcu języka słowa – przepraszam, że dałem ci czekać. Kiedy nagle spostrzegł, że za drzwiami stoi wcale nie Gandalf, lecz krasnolud z błękitną brodą zatkniętą za złoty pas i z oczyma jasno błyszczącymi spod ciemnozielonego kaptura. Ledwie drzwi się uchyliły, a krasnolud już wpakował się do holu, jak gdyby był oczekiwanym gościem. Powiesił płaszcz z kapturem na najbliższym kołku i... Dwalin do usług, oświadczył, kłaniając się nisko. Bilbo Baggins nawzajem, rzekł hobbit, zbyt zdumiony, by zdobyć się od razu na jakieś pytanie. Gdy milczenie, które potem zapadło, przedłużało się kłopotliwie, dodał – właśnie miałem siąść do podwieczorku. Proszę cię, wejdź i napij się ze mną herbaty. Brzmiało to może trochę oschle, Bilbo jednak miał jak najlepsze intencje. – A cóż byś ty zrobił na jego miejscu, gdyby jakiś krasnolud nieproszony przyszedł do ciebie i powiesił swój płaszcz w twojej sieni, nie usprawiedliwiając się ani słowem? Nie zabawili długo za stołem. Ściśle mówiąc, zaczynali dopiero po trzecim kawałku ciasta, gdy rozległ się znowu dzwonek, jeszcze głośniejszy niż poprzedni. Wybacz, rzekł hobbit i pobiegł do drzwi. A więc jesteś nareszcie, chciał zawołać, pewny, że tym razem ujrzy Gandalfa. Ale to nie był Gandalf. Zamiast niego ukazał się w progu bardzo stary krasnolud z białą brodą w czerwonym kapturze. Ten również skoczył skwapliwie w uchylone drzwi, jakby został zaproszony. Zaczynają się, jak widzę, schodzić, powiedział, spostrzegając na kołku zielony kaptur Dwalina i powiesił w najbliższym sąsiedztwie swój czerwony. Balin do usług, rzekł, kładąc rękę na piersi. Dziękuję, rzekł Bilbo, któremu zdumienie dech zaparło. Nie była to wcale stosowna odpowiedź, lecz słowa... Zaczynają się schodzić, zrobiły na nim wstrząsające wrażenie. Lubił gości, lubił jednak znać osoby przychodzące do jego domu i wolał też zapraszać je z własnej chęci. Mignęła mu okropna myśl, że ciasta może nie starczyć dla wszystkich, a wówczas on, jako gospodarz, znał bowiem obowiązki gościnności i gotów był ich przestrzegać, nawet gdyby okazały się bardzo bolesne. Będzie musiał obejść się smakiem. Proszę... Wejdź i wypij filiżankę herbaty, zdołał wyjąkać, nabrawszy tchu w piersi.
Wolałbym małe piwo, jeśli ci to nie zrobi różnicy, zacny panie, rzekł siwobrody Balin. Nie mam wszakże nic przeciwko ciastu, zwłaszcza gdyby się znalazł kawałek placka z kminkiem.
Znajdzie się nie jeden. Bilbo sam się zdziwił, słysząc swoją szybką odpowiedź, po czym, nie wiedząc kiedy i jak, skoczył do spiżarni po dwa piękne, krągłe placki, które upiekł wczesnym popołudniem, żeby mieć co przekąsić do poduszki. Kiedy wrócił, zastał Balina i Dwalina gawędzących przy stole jak dwaj starzy przyjaciele. Rzeczywiście byli rodzonymi braćmi. Bilbo zdążył postawić przed nimi piwo i ciasto, gdy znów dzwonek zadźwięczał donośnie raz i drugi. Teraz to już z pewnością Gandalf, pomyślał Bilbo i sapiąc pomknął przez tunel. Ale to nie był Gandalf, tylko dwóch krasnoludów. Obaj mieli niebieskie kaptury, srebrne pasy i żółte brody, a każdy dźwigał worek z narzędziami i łopatę. Skoczyli w drzwi natychmiast, gdy je Bilbo otworzył. On wszakże już się temu wcale nie dziwił. Czym mogę służyć? Spytał. Kili do usług, powiedział pierwszy krasnolud. I Fili, dodał drugi, po czym obaj ściągnęli niebieskie kaptury i ukłonili się grzecznie. Nawzajem sługa wasz i waszych rodzin, odparł Bilbo, tym razem już nie zapominając o dobrym wychowaniu. Dwalin i Balin już tu są, jak widzę, powiedział Kili. Dołączmy się więc do gromady.
Gromada,
pomyślał pan Baggins. Nie podoba mi się to wyrażenie. Doprawdy muszę przysiąść choć na minutę, zebrać myśli i napić się czegoś. Ledwie pociągnął jeden łyk, przycupnąwszy w kącie, podczas gdy czterech krasnoludów rozsiadło się za stołem, gadając o kopalniach i o złocie, i o kłopotach z goblinami, i o spustoszeniach dokonywanych przez smoki, i o tysiącu innych rzeczach, których Bilbo nie rozumiał i nie chciał rozumieć, ponieważ brzmiały zbyt awanturniczo, gdy ding-dong, ling-dang zaśpiewał dzwonek, jak gdyby jakiś mały, niegrzeczny hobbitek próbował urwać sznur. Ktoś jest pod drzwiami, powiedział Bilbo, mrugając nerwowo. Czterech ktośów, sądząc z dzwonka, rzekł Fili. Zresztą, idąc tu, widzieliśmy ich daleko na drodze za nami. Biedny mały hobbit usiadł w holu i ukrył głowę w dłoniach, zadając sobie w duchu pytanie, co się właściwie stało i co się dalej stanie i czy wszyscy ci goście zostaną u niego na kolacji. Ale dzwonek zadźwięczał najgłośniej, jak potrafił, więc Bilbo pobiegł do drzwi. Okazało się, że to wcale nie czterech, lecz pięciu krasnoludów. Ten piąty zdążył nadejść, gdy Bilbo marudził w holu. Ledwie gospodarz nacisnął klamkę, a już wszyscy przybysze byli we wnętrzu jego domu i kłaniali się, mówiąc do usług, jeden przez drugiego. Dori, Nori, Ori, Oin i Gloin brzmiały ich imiona. Wkrótce też pięć kapturów, dwa purpurowe, jeden szary, jeden brązowy i jeden biały, zawisło na kołkach. Krasnoludy zaś, zatknąwszy krzepkie dłonie za złote i srebrne pasy, ruszyły do jadalni. Zebrała się tam już spora gromada. Ten wołał o piwo, tamten o porter, ów o kawę, a wszyscy o ciastka. Toteż hobbit miał przez pewien czas pełne ręce roboty. Potężny dzban kawy właśnie grzał się na kominku, placki już zniknęły, a krasnoludy zabrały się do maślanych bułeczek, gdy nagle głośne kołatanie dobiegło ich uszu. Nie dzwonek, lecz trach, trach, ktoś walił laską w piękne zielone drzwi hobita. Bilbo puścił się korytarzem, bardzo zagniewany i do cna ogłupiały. Równie fatalnej środy w życiu nie pamiętał. Otworzył drzwi znienacka, tak że wszyscy runęli do środka jeden na drugiego. Znowu krasnoludy, czwórka, a za ich plecami stał Gandalf, oparty o laskę i śmiał się głośno. Wydrapał laską porządną szramę w pięknych drzwiach, a przy tej sposobności zatarł tajemniczy znak, który na nich zrobił poprzedniego ranka. — Ostrożnie, ostrożnie — rzekł. — Wcale to do ciebie niepodobne, mój Bilbo, żeby najpierw przetrzymywać gości na słomiance, a potem otwierać drzwi tak, jakbyś z procy strzelał. — Pozwól, że ci przedstawię. Oto Bifur, Bofur, Bombur, a nade wszystko Thorin. Do usług! Krzyknęli Bifur, Bofur i Bombur, stając w szeregu. Powiesili na kołkach dwa kaptury żółte i jeden jasnozielony oraz czwarty, błękitny, z długim, srebrnym chwastem. Błękitny kaptur należał do Thorina, ogromnego, dostojnego krasnoluda. Był to nie kto inny, lecz sławny Thorin, dębowa tarcza we własnej osobie, zgoła w tym momencie niezachwycony, że przydarzyło mu się paść plackiem w sieni Bilba z Bifurem, Bofurem i Bomburem na grzbiecie. Na dobitkę grubas Bombur był bardzo ciężki. Thorin zachował się wyniośle i nie wspomniał nic o usługach. Lecz biedny pan Baggins tyle razy powtórzył – och, przepraszam, że wreszcie dumny krasnolud mruknął. Nie ma za co. I rozchmurzył czoło. Nikogo nie brakuje, rzekł Gandalf, spoglądając na 13 wiszących rzędem kapturów. A były to kaptury odświętne, wizytowe, odpinane od płaszczy. I na swój własny kapelusz obok nich. Wcale wesołe zgromadzenie. Mam nadzieję, że dla marauderów zostało coś jeszcze do zjedzenia i wypicia. Co tam masz? Herbatę? Nie, dziękuję. Co do mnie, proszę o kropelkę czerwonego wina. Ja też, powiedział Thorin. I o konfitury malinowe, i o szarlotkę, i o paszteciki z mięsem, i o ser, i o gulasz wieprzowy z sałatą, jeszcze ciastek, jeszcze piwa, jeszcze kawy, jeśli łaska, wołały inne krasnoludy zza drzwi jadalni. Bądź tak dobry i ugotuj kilka jajek, krzyknął Gandalf w ślad za hobbitem, który już kuśtykał w stronę spiżarni. A przy okazji przynieś na zimno kurczęta pieczone i pomidory. On, zdaje się, zna moją spiżarnię równie dobrze jak ja sam, pomyślał pan Baggins, całkowicie skołowaciały. Zaczynał już podejrzewać, czy najokropniejsza przygoda nie spotka go we własnym domu. Nim zmieścił na ogromnej tacy wszystkie butelki, półmiski, noże, widelce, szklanki, talerze, łyżeczki i tak dalej, oblał się potem, dostał wypieków i stracił do reszty humor. Tam do licha z tymi krasnalami, powiedział głośno. Nie mógłby to jeden z drugim ruszyć się i pomóc trochę? I patrzcie, w drzwiach kuchni już stali Balin i Dualin, a za nimi Fili i Kili. Nim Bilbo zdążył bodaj kichnąć, chwycili tacę i kilka małych stolików, zanieśli do sali i zamienili wszystkie nakrycia. Na honorowym miejscu siedział Gandalf, a 13 krasnoludów wokół niego przy stole. Bilbo zaś na stołeczku przy kominku żuł biszkopt. Apetyt opuścił go całkowicie i usiłował robić dobrą minę, jakby wszystko, co się działo, było rzeczą najzwyklejszą w świecie, a wcale nie żadną przygodą. Krasnoludy jadły i jadły, gadały i gadały, a czas płynął. Wreszcie odsunęły krzesła od stołu, a Bilbo zerwał się, żeby pozbierać talerze i szklanki. Przypuszczam, że zechcecie wszyscy zostać na kolacji, spytał jak umiał najgrzeczniej, lecz bez nalegania. Ma się rozumieć, odparł Thorin. Po kolacji także. Nie uporamy się z naszymi sprawami do późna w noc, a przedtem musimy trochę użyć muzyki. Teraz sprzątajcie. Na to 12 krasnoludów, ale nie Thorin, bo Thorin był zbyt dostojny i został przy stole rozmawiając z Gandalfem. Skoczyło na równe nogi i zaczęło układać nakrycia w wysokie stosy. Nie czekając na tace, ruszyli do kuchni, a każdy niósł na jednej dłoni chwiejącą się piramidę talerzy, ukoronowaną na szczycie pustą butelką. Hobbit biegł za nimi, aż piszcząc ze strachu. Błagam, uważajcie, po cóż się trudzicie, ja przecież sam chętnie. Ale krasnoludy zamiast odpowiedzieć, zaśpiewały chórem. Tłuczmy szklanki, spodki, miski, niech gospodarz żyje nasz, a choć Bilbo płaczu bliski, niechaj drzazgi lecą z flasz. Obrus wstrzępy, dzbanek mleka, o podłogę, trzask i huk, kości w koło porozwlekać, butle wina, prask o próg, buch, czerepy, w garnek śmiało, szkło na drobny tłuczmy piach, a co jeszcze pozostało, o podłogę, bęc i trach. Baczność Bilbo płaczu bliski, zaraz usłyszy. Słyszycie jęk, więc uwaga tam na miski, trach i prask, i bęc, i brzdęk. Oczywiście krasnoludy nic z tych okropności nie wprowadziły w czyn. Wszystko w mig zostało umyte i porządnie ustawione, a przez cały czas hobbit kręcił się pośrodku kuchni, usiłując podpatrzeć, co dziwni goście robią. Potem wrócili do sali i zastali tam Thorina z nogami opartymi o kratę przed kominkiem i ćmiącego fajkę. Wydmuchiwał ogromne pierścienie z dymu, a każdy z nich leciał tam, gdzie mu Thorin kazał. Kominem w górę, za stojący na parapecie kominka zegar, pod stół lub pod sufit, gdzie krążyły w kółko, ale gdziekolwiek leciały, nie mogły umknąć przed Gandalfem, który ze swej krótkiej drewnianej fajeczki pyk wypuszczał mniejsze pierścionki dymu prosto w środek Thorinowych. Potem te kółka Gandalfa zieleniały z radości, że sztuka się udała i wracały nad głowę czarodzieja. W chmurze kolorowych pierścieni dymu wyglądał naprawdę czarodziejsko. Bilbo stał jak urzeczony. Bardzo lubił kółka z dymu i zaczerwienił się na myśl, że poprzedniego ranka taki był dumny ze swoich pierścionków, które wysyłał nad pagórek. — A teraz muzyka — rzekł Thorin. — Przynieście instrumenty. Kili i Fili skoczyli po swoje worki i wrócili każdy ze skrzypcami. Dori, Nori i Ori wydobyli spod płaszczy flety. Bombur przyniósł z holu bęben, Bifur i Bofur także wyszli na chwilkę i zjawili się z klarnetami, które pozostawili przedtem wśród lasek w sieni. Dualin i Balin powiedzieli — Przepraszam, zostawiłem swój instrument na ganku. Na co Thorin zawołał — Przynieście i mój przysposobności. Przytaszczyli więc dwie ogromne wiolonczele, większe niemal od nich samych, oraz harfę Thorina w zielonym pokrowcu. Była to piękna, złota harfa, a gdy Thorin dotknął strun, natychmiast zabrzmiała muzyka, tak niespodziana i słodka, że Bilbo zapomniał o wszystkim i wyobraźnia przeniosła go daleko, w tajemnicze krainy, nad którymi świecą dziwne księżyce, daleko za wodę, daleko od hobbickiej norki pod pagórkiem. Mrok płynął do sali przez małe okienko, otwarte w stoku pagórka. Płomienie na kominku migotały. Był kwiecień, a krasnoludy grały wciąż, grały, a cień brody Gandalfa drżał na ścianie. Ciemności wypełniły pokój, ogień zgasł, cienie zniknęły, a krasnoludy grały jeszcze. Nagle któryś zaczął śpiewać do wtóru melodii, potem inni przyłączyli swe głosy. Niskie, przytłumione głosy krasnoludów, przyzwyczajonych z dawnych czasów do śpiewania w swoich głębokich, podziemnych siedzibach. A oto parę strofek z ich pieśni, chociaż naprawdę nie sposób wyobrazić jej sobie bez muzyki. Ponad gór omglony szczyt, lećmy zanim wstanie świt, by jaskiniom, lochom, grotom czarodziejskie wydrzeć złoto. Już krasnali działa czar, w ciszę młotów dźwięk się wdarł, tam gdzie mrok pod skałą władnie i gdzie dziwy drzemią na dnie. Dawnych elfów możny ród złota tu zgromadził w bród i w podziemnych kuźniach młotem z kruszcu miecze kował złote. Na srebrzystych nitek pas nizał błyski lśniących gwiazd, w złotych koron zaś obręcze księżycowe wplatał tęcze. Ponad gór omglony szczyt, lećmy zanim wstanie świt, by jaskiniom, lochom, grotom zapomniane wydrzeć złoto. Złote harfy leżą wiek, gdzie nie kopał żaden człek, a w nich pieśni drzemie mnogo, niesłyszanych przez nikogo. Nagle sosen słychać szum, wichrów nocą zawył tłum i czerwonym żywym ogniem drzewa płoną jak pochodnie. Gdzieś w dolinie bije dzwon, ludzie patrzą z wszystkich stron, a gniew smoka ciska gromy na struchlałe, kruche domy. Dymią góry w blasku gwiazd, dla krasnali przyszedł czas. Po pagórkach, po urwiskach, w księżycowych biegną błyskach. Ponad gór omglony szczyt, lećmy zanim wstanie świt, żeby wydrzeć lochom, grotom nasze harfy, nasze złoto. Gdy tak śpiewali, Bilbo poczuł, że budzi się w nim miłość do pięknych rzeczy, które powstają dzięki pracy rąk, zręczności i czarom. Namiętna i zazdrosna miłość, najgorętsza pożądliwość serc krasnoludzkich. Coś z dziedzictwa Tuków ocknęło się w hobbicie. Zapragnął ruszyć w świat, zobaczyć wysokie góry, usłyszeć szum sosen i potoków, zbadać głębie jaskin, miecz nosić u boku zamiast laski. Wyjrzał przez okno. Na ciemnym niebie ponad drzewami świeciły gwiazdy. Pomyślał o klejnotach krasnoludów, błyszczących w mroku podziemi. Nagle z lasu, za wodą, wystrzelił w górę płomień. Ktoś pewnie rozpalił ognisko. I hobbitowi wydało się, że to zbójeckie smoki spadły na jego spokojny pagórek i chcą wszystko puścić z dymem. Wzdrygnął się i bardzo szybko stał się znów zwykłym panem Bagginsem z Back End pod pagórkiem. Wstał, drżąc cały. Pół jego duszy mówiło mu, że trzeba niby to iść po lampę, a naprawdę ukryć się w piwnicy za beczkami piwa i nie wyłazić stamtąd, póki ostatni krasnolud nie opuści jego domu. Nagle spostrzegł, że muzyka i śpiew ucichły i że wszyscy goście patrzą na niego błyszczącymi w ciemności oczyma.
— Dokąd się wybierasz? — spytał Thorin takim tonem, jakby zgadywał, co się dzieje w obu połowach duszy hobbita. — Czy nie przydałoby się trochę światła? — odparł Bilbo, usiłując się usprawiedliwić. — Lubimy ciemności — oznajmiły chórem krasnoludy. — Ciemne sprawy najlepiej załatwiać po ciemku. Jeszcze mamy kilka godzin do świtu.
Oczywiście, rzekł Bilbo i usiadł z takim pośpiechem, że zamiast na stołek trafił na brzeg kominka. Narobił przy tym straszliwego hałasu, zrzucając pogrzebacz oraz szufelkę.
— Cisza! — zawołał Gandalf. — Thorin ma głos.
Thorin zaczął w te słowa.
— Szanowny Gandalfie, szanowne krasnoludy,
Szanowny panie Baggins, zebraliśmy się tutaj dziś w domu naszego przyjaciela i współspiskowca, tego oto znakomitego i zuchwałego hobbita. Oby włos nawet nie spadł z jego nogi. Cześć jego świetnemu winu i piwu. Mówca przerwał z braku tchu oraz dlatego, że czekał na jakąś grzeczną uwagę ze strony gospodarza, lecz wszystkie komplementy padły w próżnię. Nieszczęsny Bilbo Baggins daremnie poruszał wargami, żeby zaprotestować przeciw nazywaniu go zuchwałym hobbitem, a co gorsza, spiskowcem. Tak skołowaciał, że nie mógł wydobyć z gardła żadnego dźwięku. Thorin więc ciągnął dalej. Zebraliśmy się, żeby omówić nasze zamiary, sposoby ich urzeczywistnienia, środki, politykę i taktykę. Wkrótce, nim dzień zaświta, wyruszymy w daleką drogę, na wyprawę, z której, kto wie, może wielu z nas, może nawet nikt, no, z wyjątkiem naszego przyjaciela i doradcy mądrego czarodzieja Gandalfa, żywy nie wróci. Chwila to uroczysta. Cel, jak sądzę, znają wszyscy. Lecz dla szanownego pana Bagginsa i może dla najmłodszych krasnoludów, nie pomylę się chyba, jeśli wymienię na przykład imiona dwóch, Fili i Kili, warto pokrótce wyjaśnić aktualną sytuację. Takim stylem przemawiał Thorin. Był bardzo dostojnym krasnoludem. Gdyby mu pozwolono, mówiłby pewnie aż do utraty tchu w ten sam sposób, to znaczy tak, że nikt nie usłyszałby od niego nic, czego by już od dawna sam nie wiedział. Lecz przerwano mu brutalnie. Biedny Bilbo nie mógł tego dłużej wytrzymać. Przy słowach, kto wie, może nikt z nas żywy nie wróci, Bilbo poczuł, że z jego żołądka podnosi się w górę aż do gardła okropny krzyk, który też zaraz wyrwał mu się z ust, niby gwizd lokomotywy wyjeżdżającej z tunelu. Gandalf zapalił niebieskie światełko na końcu swojej czarnoksięskiej różdżki i w tym magicznym blasku wszyscy ujrzeli, że biedny mały hobbit klęczy na dywanie przed kominkiem i dygoce jak galareta. Wtedy Bilbo padł plackiem, wykrzykując raz po raz: Piorun mnie trafił! Piorun mnie trafił! Nic więcej przez długi czas nie mogli od niego wydobyć. Podnieśli go więc i położyli na uboczu, na kanapie w salonie, postawili kieliszek wina w zasięgu jego ręki i wrócili do narady nad swymi ciemnymi sprawami. Ten malec łatwo wpada w zapał, rzekł Gandalf, gdy wszyscy znów siedzieli przy stole. Miewa takie dziwne ataki, ale to zuch nad zuchy, w razie czego będzie się bił jak smok. Kto z was widział, jak w razie czego zachowuje się smok, ten dobrze rozumie, że porównanie to byłoby tylko poetycką przesadą w zastosowaniu do jakiegokolwiek hobbita, nawet gdyby chodziło o stryjecznego dziadka wielkiego tuka, Bulrourera, który odznaczał się tak olbrzymim jak na hobbita wzrostem, że mógł dosiadać konia. Natarł on konno na zastępy goblinów z góry Gram w bitwie na zielonych polach i jednym zamachem kija strącił królowi Golfimbulowi głowę z karku. Głowa ta przeleciała 100 łokci w powietrzu i zaryła się w króliczej jamie. W ten sposób bitwa zakończyła się zwycięsko, a jednocześnie wynaleziona została gra w golfa. Tymczasem wszakże łagodniejszy od swego przodka potomek Bulrourera odzyskiwał w salonie zmysły. Po chwili odpoczynku i dobrym łyku wina podreptał nerwowym kroczkiem do drzwi sali. Przemawiał właśnie Gloin, a oto co Bilbo usłyszał. Czy coś w tym rodzaju, w każdym razie mruknięcie. Myślicie, że on się nada? Łatwo Gandalfowi mówić, że to jest hobbit dzikiego męstwa, ale jeden taki wrzask zapału wystarczy, żeby zbudzić ze snu smoka razem z całą rodziną, a nam wszystkim zgotować śmierć. Mnie się zresztą wydaje, że to brzmiało raczej jak wrzask strachu, a nie zapału. Doprawdy, gdyby nie znak na drzwiach, byłbym przekonany, że trafiliśmy do niewłaściwego domu. Od razu, jakem zobaczył w progu tego malca, nabrałem wątpliwości, bo tylko się kłaniał i sapał. Wygląda mi bardziej na korzennego kupca niż na włamywacza. Wówczas pan Baggins nacisnął klamkę i wszedł do sali. krew tuków wzięła w nim górę. Gotów był w tej chwili wyrzec się snu i śniadania, byle zyskać sławę dzikiego męstwa. Zresztą na wspomnienie słów o malcu, który się kłaniał i sapał w progu, ogarniał go naprawdę dziki gniew. Wielokroć później baginsowska cząstka natury hobbita żałowała tego, co w owym momencie zrobił i mówiła mu: głupiś był, mój Bilbo, sam z własnej woli wpakowałeś się w awanturę. Wybaczcie, rzekł, że podsłuchałem, coście tutaj mówili. Nie rozumiem oczywiście, o co właściwie chodzi i co znaczą te wzmianki o włamywaczach, ale sądzę, że mam prawo mniemać, tak się wyraził, bo chciał wystąpić z wielką godnością, iż macie mnie za niegodnego swojej kompanii. Przekonacie się sami. Na moich drzwiach nie ma żadnych znaków. Pomalowałem je świeżo ledwie tydzień temu i jestem pewien, że trafiliście do niewłaściwego domu. Od razu, jakem zobaczył na progu wasze dziwne miny, nabrałem wątpliwości. Ale proszę, uważajcie, że trafiliście, gdzie należało. Powiedzcie mi, o co chodzi, a postaram się to zrobić, choćbym musiał stąd pomaszerować na najdalszy wschód wschodu i walczyć z robakołakami na najdalszej pustyni. Moim pradziadem był Budrower Tuk, to też...
Owszem, owszem. Był, ale bardzo dawno temu, rzekł Gloin. Teraz jest mowa o tobie. A co do znaku, zapewniam cię, że jest na twoich drzwiach znak, który wedle przyjętego w naszym cechu zwyczaju znaczy, albo przynajmniej znaczył dawniej, włamywacz szuka odpowiedniego zajęcia, wymagane silne wrażenia i godziwy zarobek. Tak się ten znak odczytuje. Można zresztą zamiast włamywacz wyrazić się doświadczony poszukiwacz skarbów. Jeżeli chcesz. Niektórzy to wolą. Nam nie robi to różnicy. Gandalf zawiadomił nas, że ktoś nadający się do naszej kompanii mieszka w tej okolicy i szuka zajęcia od zaraz, więc wyznaczył tutaj wszystkim spotkanie w środę w porze podwieczorku.
Oczywiście, że znak jest na drzwiach, rzekł Gandalf. Sam go zrobiłem.
Nie bez powodu.
Domagaliście się, żebym znalazł 14 uczestnika wyprawy?
No i wybrałem pana Bagginsa.
Jeżeli ktoś uważa, że wybrałem niewłaściwą osobę i niewłaściwe miejsce, proszę bardzo, ruszajcie w 13. Narażajcie się na pecha, skoro wam się podoba. Albo wracajcie do kopalni węgla.
Spojrzał tak gniewnie na Gloina, że krasnolud aż skulił się w fotelu. A gdy Bilbo otworzył usta, żeby zadać jakieś pytanie, Gandalf obrócił się nachmurzony i zjeżył krzaczaste brwi tak, że hobbit prędko zamknął usta, aż klasnęły.
— W porządku — rzekł Gandalf. — Dość sprzeczek. Ja wybrałem pana Bagginsa. To powinno wszystkim wystarczyć. Skoro ja wam powiadam, że jest włamywaczem, to znaczy, że jest, albo w swoim czasie będzie z niego włamywacz. Coś więcej tkwi w tym hobbicie, niż wam się wydaje. Kto wie, może też o wiele więcej, niż on sam przypuszcza. Może dożyjecie tego, że mi jeszcze podziękujecie. A teraz, Bilbo, mój chłopcze, przynieś lampę. Trzeba to i owo wyjaśnić.
W świetle ogromnej lampy z czerwonym abażurem rozpostarł na stole arkusz pergaminu, jak gdyby mapę.
Rysował to twój dziadek, Thorinie, odparł na żywe pytania krasnoludów. To jest mapa góry.
Nie zdaje mi się, żeby nam mogła wiele pomóc, powiedział z rozczarowaniem w głosie Thorin, rzuciwszy okiem na mapę. Pamiętam dość dobrze górę i jej okolice. Wiem też, gdzie leży mroczna puszcza i zwiędłe wrzosowiska, skąd są rodem wielkie smoki.
Nad górą wymalowany jest czerwony smok, rzekł Balin. Ale przecież i tak znajdziemy go bez trudu, byleśmy tam w ogóle doszli.
Jest na mapie coś, czego nie zauważyliście, powiedział czarodziej, a mianowicie naznaczone tajemne wejście. Widzicie te znaki runiczne po zachodniej stronie i rękę z wytkniętym palcem? Wskazuje ona ukryte przejście do niższych sal.
Przejście było może ongi ukryte, odezwał się Thorin, ale kto wie, czy nie zostało już teraz ujawnione. Stary Smaug mieszka tam od tak dawna, że chyba zbadał dokładnie całe podziemie.
Nawet jeśli o przejściu wie,
Na pewno od wielu lat nie może go używać.
Dlaczego?
Bo jest za małe. Drzwi mają 5 stóp wysokości, a wszerz zmieści się 3 krasnoludów naraz, jak mówią runy. Lecz Smaug nie wcisnąłby się w otwór tych rozmiarów, nawet za młodu, a tym bardziej teraz, po pożarciu tylu dziewic z doliny.
Mnie się ta dziura wydaje ogromna, pisnął Bilbo. Nie miał pojęcia o smokach, znał się tylko na hobbickich norach.
Tak się zapalił i zainteresował, że zapomniał o trzymaniu języka za zębami. Przepadał za mapami, w jego sieni wisiała duża mapa okolicy, na której czerwonym atramentem ponaznaczał swoje ulubione spacery.
Jakim sposobem ktoś, nie mówiąc już o smoku, mógłby nie zauważyć z zewnątrz tak wielkich drzwi? Spytał.
Nie zapominajcie, że Bilbo był tylko małym hobbitem.
Mogą być ukryte na różne sposoby, odparł Gandalf. Którego z nich użyto w tym przypadku, nie wiemy. I nie dowiemy się, póki nie zobaczymy na miejscu. Z tego, co mówi mapa, domyślam się, że zamkniętych drzwi nie można odróżnić od reszty ściany góry, bo tę sztukę zwykle stosują krasnoludy. Mam rację, czy nie?
Masz rację, rzekł Thorin.
Zapomniałem też dodać, ciągnął Gandalf, że do mapy dołączony jest klucz. Mały, dziwny kluczyk. Oto on.
To mówiąc, wręczył Thorinowi srebrny kluczyk ze skomplikowanymi nacięciami na długiej rurce.
Pilnuj go dobrze.
Z pewnością będę go pilnował,
odparł Thorin i umocował kluczyk na pięknym łańcuchu, który nosił na szyi pod kubrakiem.
Teraz więc sprawa zapowiada się o wiele pomyślniej. Nowiny, które tu usłyszeliśmy, znacznie poprawiają nasze widoki. Dotychczas nie wyobrażaliśmy sobie dość jasno, co robić. Zamierzaliśmy maszerować na wschód jak najciszej, najostrożniej, aż nad długie jezioro. Dalej zaczęłyby się trudności.
Trudności zaczną się o wiele wcześniej, o ile cokolwiek wiadomo mi o szlakach wschodnich, przerwał mu Gandalf.
Minąwszy długie jezioro, ciągnął Thorin, nie zwracając uwagi na słowa czarodzieja, można by iść wzdłuż bystrej rzeki do ruin Dali, starego miasta w dolinie w cieniu góry. Ale żadnego z nas nie nęci myśl o głównej bramie. Rzeka przełamuje się tam wśród urwistych brzegów na południe od góry, ale tamtędy również wychodzi smok i to o wiele za często, jeśli nie zmienił obyczajów.
To na nic, rzekł czarodziej.
Nie poradzilibyście sobie tam bez potężnego wojownika albo wręcz bohatera. Usiłowałem kogoś takiego znaleźć, ale wojownicy zajęci są wzajemnymi walkami w odległych krajach. A bohaterów w tych stronach trudno, czy może wręcz nie sposób spotkać. Tu miecze przeważnie stępiały. Toporów używa się do rąbania drew, a tarcze służą za kołyski albo za pokrywki na garnki. Smoki są niegroźne, bo żyją daleko stąd. Dlatego też stały się legendą. Z tych powodów zdecydowałem się raczej na włamanie, tym bardziej, kiedy sobie przypomniałem o istnieniu bocznego wejścia. A oto nasz mały Bilbo Baggins, włamywacz. Włamywacz z wyboru i wyborowy. A teraz radźmy dalej i ułóżmy jakiś plan.
Dobrze. W takim razie, rzekł Thorin, niech rzeczoznawca włamywacz przedstawi nam swoje pomysły i propozycje.
I Thorin z drwiącą uprzejmością zwrócił się do hobbita.
Najpierw chciałbym się czegoś więcej o tej sprawie dowiedzieć, rzekł Bilbo, bardzo zmieszany i trochę drżący w głębi serca, lecz wciąż jeszcze, jak przystało na potomka Tuków, niezachwiany w postanowieniu, że weźmie udział w przygodzie. To znaczy o złocie i o smoku i o wszystkim, skąd się tam to złoto wzięło i czyją jest własnością itp. itd.
To dopiero, powiedział Thorin. Czyż nie obejrzałeś mapy? Czy nie słyszałeś naszej pieśni? Czyż nie o tym właśnie mówimy od 4 godzin?
A jednak wolałbym mieć jasne i dokładne informacje, upierał się hobbit. Przybrał taką minę, jak przy omawianiu poważnych interesów. Zwykle robił taką minę, kiedy na przykład ktoś usiłował naciągnąć go na pożyczkę i bardzo się starał wyglądać na mądrego, przezornego fachowca, za jakiego przedstawił go Gandalf. Chciałbym też wiedzieć, na jakie narażam się ryzyko, jakie są przewidziane wydatki gotówką, ile czasu zajmie ta robota, ile będzie wynosiło moje wynagrodzenie i tak dalej. A mówiąc to, hobbit myślał po prostu, co ja z tego będę miał i czy wrócę żywy.
No więc słuchaj, powiedział Thorin. Przed laty, za życia mojego dziadka, gromada krasnoludów wyparta z dalekiej północy przybyła wraz z całym majątkiem i narzędziami pod tę górę, którą widziałeś na mapie. Zaczęli tu wykopy, zbudowali tunele i ogromne podziemne hale oraz warsztaty, a w dodatku znaleźli, o ile mi wiadomo, mnóstwo złota i drogich kamieni. W każdym razie zdobyli ogromne bogactwa i sławę, a mój dziadek został królem pod górą i był traktowany z wielkim szacunkiem przez śmiertelnych ludzi, którzy mieszkali na południu, a z czasem osiedlili się nad górnym biegiem Bystrej Rzeki, aż po dolinę w cieniu góry. Założyli tu podówczas wesołe miasto Dal. Królowie przysyłali po naszych snycerzy i nawet mniej biegłych wynagradzali hojnie. Ojcowie przyprowadzali do nas swoich synów na naukę i płacili za nią szczodrze, przede wszystkim w naturze, żywnością, bo my nie trudziliśmy się uprawą ziemi ani staraniem o prowianty. Były to pod każdym względem złote czasy dla nas. Najuboższy z krasnoludów miał dość pieniędzy na własne potrzeby i na pożyczkę dla innych, a także dość czasu, żeby wyrabiać piękne przedmioty po prostu dla własnej rozrywki. Nie mówiąc już o przepięknych, czarodziejskich zabawkach, jakich dziś próżno byś szukał na świecie. Toteż sale w domu mego dziadka były pełne cudownych klejnotów, rzeźb i pucharów, a w sklepie z zabawkami w Dali można było oczy wypatrzeć. Te właśnie rzeczy skusiły smoka. Smoki, jak wiadomo, kradną złoto i klejnoty ludziom, elfom i krasnoludom, gdziekolwiek się da. Strzegą swoich łupów do ostatniego tchu, czyli na wieki, bo nie umierają, chyba że je ktoś zabije. Ale nie umieją się nimi cieszyć. Nie używają z nich nic, bodaj miedzianego pierścionka. Smoki wcale nie odróżniają pięknej roboty od partactwa, chociaż dobrze się zazwyczaj znają na rynkowej cenie przedmiotów. Same też nic nie potrafią zrobić, nie umieją nawet zreperować obluzowanej łuski na własnym pancerzu. W owych czasach na północy żyło wiele smoków, złoto zaś stało się zapewne rzadkością, kiedy krasnoludy zbiegły na południe lub wyginęły, a smoki szerzyły coraz gorsze nieszczęścia i spustoszenia. Szczególnie chciwy, silny i zły był gad imieniem Smaug. Pewnego dnia przefrunął on na południe. Najpierw usłyszeliśmy okropny szum, jakby huragan nadciągał z północy, a sosny na górze skrzypiały i skrzypiały na wietrze. Garstka krasnoludów, które przypadkiem były na powierzchni, do tych szczęśliwców i ja należałem, byłem wtedy młodym, żądnym przygód chłopcem i stale włóczyłem się wokół góry. To właśnie ocaliło mi życie. Zobaczyliśmy z daleka, jak smok spadł na górę i jak trysnęły wokół niego płomienie. Potem zsunął się po stoku w dół, a gdziekolwiek przeszedł, las stawał w ogniu. Wówczas już dzwony w Dali uderzyły na trwogę, a wojownicy chwytali za broni. Krasnoludy rzuciły się do swojej głównej bramy, lecz tam czyhał na nie smok. Nikt nie uszedł tą drogą z życiem. Rzeka zagotowała się i wezbrała. Miasto przesłoniła mgła, a pod jej osłoną smok zbliżył się niepostrzeżony i wymordował większość wojowników. Zwykła, nieszczęsna historia, aż nazbyt pospolita w tamtych czasach. Smok zawrócił do głównej bramy, wpełznął do środka, splądrował wszystkie hale, uliczki, tunele, zaułki, piwnice, mieszkania i korytarze. Nie został we wnętrzu góry ani jeden żywy krasnolud, a smok zagarnął wszystkie bogactwa. Prawdopodobnie zwyczajem smoków zgromadził je w najgłębszej jaskini, spiętrzył na kupę i sypia na górze skarbów, niby na łóżku. Odtąd nieraz wypełzał przez główną bramę i nocą napadał na Dal, porywając ludzi, a szczególnie dziewczęta, by je pożreć. W końcu miasto upadło.
Wszyscy mieszkańcy albo wyginęli, albo uciekli. Co się tam teraz dzieje, nie wiem na pewno, ale przypuszczam, że nikt dzisiaj nie mieszka bliżej góry, niż sięga brzeg Długiego Jeziora. My, którzyśmy ocaleli, będąc na powierzchni, siedzieliśmy w ukryciu, płacząc i przeklinając Smauga, gdy niespodzianie zjawił się przy nas mój ojciec i dziadek, obaj z osmalonymi od ognia brodami. Byli bardzo chmurni, nie mówili nic prawie. Kiedy spytałem, jakim sposobem wydostali się spod ziemi, kazali mi trzymać język za zębami i powiedzieli, że dowiem się tego kiedyś, we właściwym czasie. Potem wszyscy wywędrowaliśmy stamtąd i musieliśmy zarabiać na życie, jak się dało i gdzie się dało, w różnych krajach. Często wiodło nam się tak źle, że pracowaliśmy jako prości kowale albo w kopalniach węgla. Nigdy jednak nie zapomnieliśmy o naszym zrabowanym skarbie. Nawet teraz, kiedy, przyznaję, uciułaliśmy coś niecoś i mamy się nie najgorzej, tu Toryń pogładził złoty łańcuch, który nosił na szyi, nie wyrzekliśmy się zamiaru odzyskania skradzionych bogactw i chcemy się zemścić na przeklętym Smaugu, jeśli to będzie możliwe. Często zastanawiałem się nad tajemnicą ocalenia mego ojca i dziadka. Dziś rozumiem, że musieli mieć ukryte boczne drzwi. Nikomu prócz nich dwóch nieznane. Okazuje się, że narysowali je na mapie. Ciekaw jestem, jakim sposobem Gandalf zdobył tę mapę i dlaczego nie dostała się mnie, prawowitemu spadkobiercy.
Nie zdobyłem jej, ale ją dostałem, odparł czarodziej. Twój dziadek został zabity, jak sobie zapewne przypominasz, w kopalniach Mori przez goblina.
Przeklęty goblin, wiem, rzekł Thorin.
A twój ojciec ruszył w świat 21 kwietnia. W ostatni czwartek upłynęło 100 lat od tego zdarzenia. Odtąd nie widziałeś go już.
Prawda, prawda, rzekł Thorin.
Otóż właśnie, twój ojciec dał mi mapę i kluczyk, żebym te rzeczy tobie przekazał. Jeśli spełniłem to dopiero teraz i w sposób, jaki uznałem za stosowny, nie możesz mieć do mnie pretensji. Wiesz, jak trudno było ciebie odnaleźć. Twój ojciec nie pamiętał własnego imienia, kiedy mi wręczał ten dokument. To też i twego nie mógł mi powiedzieć. W gruncie rzeczy sądzę, że zasłużyłem tylko na pochwałę i wdzięczność.
Masz, zakończył, podając mapę Thorinowi.
Nie rozumiem, rzekł Thorin.
A Bilbo pomyślał, że chętnie powiedziałby to samo. Wyjaśnienie nic im jakoś nie wyjaśniło.
Twój dziadek, odparł czarodziej zwolna i gniewnym głosem, nim poszedł do kopalni Mori, oddał dla bezpieczeństwa mapę synowi. Twój ojciec po śmierci dziadka ruszył szukać szczęścia i wziął mapę z sobą. Przeżył wiele bardzo przykrych przygód. Nigdy jednak nie zdołał dotrzeć w pobliże góry. Nie mam pojęcia, jak się tam dostał, ale spotkałem go jako więźnia w lochach czarnoksiężnika.
— A cóż ty tam robiłeś? — spytał Thorin ze zgrozą. A wszystkie krasnoludy zadrżały.
— To już niech cię nie obchodzi. Jak zawsze czegoś szukałem. Była to paskudna, niebezpieczna wyprawa. Nawet ja, Gandalf, ledwo się uratowałem. Chciałem ocalić twego ojca, ale już było za późno. Postradał rozum, majaczył. Zapomniał niemal o wszystkim prócz mapy i kluczyka.
Dawno zapłaciliśmy goblinom z Mori, rzekł Thorin.
Trzeba by pomyśleć i o czarnoksiężniku.
Nie mów głupstw, to ponad siły wszystkich krasnoludów razem wziętych. Gdyby nawet udało się zebrać rozproszonych na cztery wiatry z powrotem do gromady. Jedynym życzeniem twojego ojca było, żebyś odczytał mapę i użył klucza. Smok i góra to zadanie i tak aż za wielkie na twoje siły.
Słuchajcie, słuchajcie, pomyślał Bilbo i przypadkiem pomyślał na głos.
Czego mamy słuchać? Spytali wszyscy razem, zwracając się szybko w jego stronę.
Bilbo tak był podniecony, że odparł. Tego, co chcę wam powiedzieć.
A co masz do powiedzenia?
Ano to, że moim zdaniem
Powinniście iść na wschód i rozejrzeć się tam dobrze. Bądź co bądź, są tam ukryte boczne drzwi. A nawet smoki muszą czasem sypiać, jak mi się zdaje. Jeśli siądziecie na progu i będziecie myśleć długo, to w końcu chyba coś wymyślicie. A teraz, wiecie, myślę, że już dość nagadaliśmy się jak na jedną noc. Jeśli rozumiecie, co chcę przez to powiedzieć. Może byśmy tak poszli spać, a jutro wybrali się od samego rana i w ogóle dam wam porządne śniadanie, zanim ruszycie w drogę. Ruszymy, a nie ruszycie, chciałeś powiedzieć, poprawił Thorin. Czyż nie jesteś włamywaczem? Czy siedzenie na progu nie należy do twojego zawodu, że już nie wspomnę o włamywaniu się do wnętrza? Ale co do spania i śniadania, zgadzam się z tobą. Przed podróżą lubię zjeść pół tuzina jajek z szynką. W jajecznicy niesadzone i uważaj, żeby zanadto nie rozbełtać. Z kolei inni zaczęli zamawiać śniadania, a żaden nawet nie dodał proszę, co bardzo zirytowało hobbita. Po czym wstali od stołu. Bilbo musiał każdemu znaleźć miejsce na nocleg, zapełniając wszystkie gościnne pokoje i ścieląc posłania na fotelach i kanapach. Dopiero kiedy ułożył całe towarzystwo, mógł się sam także położyć w swoim małym łóżku, bardzo zmęczony i nie bardzo szczęśliwy. Postanowił sobie mocno, że nie wstanie o świcie i nie będzie się fatygował przyrządzaniem dla gości wymyślnych dań na śniadanie. Żyłka tuków zmiękła w nim i wcale już nie był pewien, czy się w ogóle wybiera w jakąś podróż na zajutrz. Leżąc, słyszał jeszcze, jak Thorin w sąsiednim, najeleganckszym pokoju nuci sobie. Ponad gór omglony szczyt, lećmy za nim wstanie świt, by jaskiniom, lochom, grotom czarodziejskie wydrzeć złoto. Bilbo usnął z tymi słowami w uszach i miał bardzo niemiłe sny. Słońce już stało wysoko, kiedy się następnego ranka obudził.
Rozdział drugi. Pieczeń barania. Wyskoczył z łóżka i otuliwszy się szlafrokiem, pobiegł do jadalni. Nie było tam żywej duszy, ale na stole ujrzał ślady obfitego i pospiesznego śniadania. W pokoju wszystko było poprzewracane do góry nogami, a w kuchni piętrzyły się stosy brudnych naczyń. Można by bez przesady powiedzieć, że nie oszczędzono ani jednego garnka, ani jednej patelni. Zmywanie było tak niewątpliwą i przykrą rzeczywistością, że Bilbo musiał się wyrzec złudzeń, iż goście poprzedniego wieczora przyśnili mu się tylko. Doprawdy, oddychał z ulgą na myśl, że w końcu poszli sobie bez niego i nie przyszło im do głowy budzić gospodarza, chociażby po to, żeby podziękować. Mimo woli wszakże był jakby odrobinkę zawiedziony. To uczucie zdziwiło go bardzo. Nie bądź durniem, Bilbo, rzekł sam do siebie. Kto słyszał, żeby hobbit w twoim wieku myślał o smokach i w ogóle o tych tam zagranicznych głupstwach? Przepasał się fartuchem, rozpalił ogień w piecu, zagrzał wodę, pozmywał wszystko. Potem, nim wrócił do jadalni, zjadł w kuchni smaczne śniadanko. Słońce tymczasem już świeciło jasno, a przez otwarte drzwi wejściowe płynął do wnętrza ciepły kwietniowy powiew. Bilbo zaczął głośno gwizdać i zapominać o zdarzeniach poprzedniego wieczora. Właśnie zasiadł pod otwartym oknem jadalni do drugiego śniadania, kiedy wszedł Gandalf.
— Ależ mój drogi — rzekł — kiedy wreszcie przyjdziesz? Mieliśmy przecież wyruszyć wczesnym rankiem, a ty o 10:30 najspokojniej jesz śniadanie, czy jak tam ten posiłek nazywasz. Tamci zostawili ci wiadomość, bo nie mogli dłużej czekać.
— Jaką wiadomość? — spytał biedny pan Baggins, okropnie zmieszany.
— Na wielkiego słonia! — zawołał Gandalf. — Ktoś cię chyba od